chcemy jako rodzice, a Bóg chciałby, żebyśmy my byli posłuszni Jemu, bo to dla nas jest lepiej. Różnie z tym posłuszeństwem u dorosłych wychodzi, ale powiedzieliśmy sobie, że to jest konieczne, aby być blisko Boga, aby On mógł prowadzić nas za rękę, to musimy Mu być posłuszni. Jeśli idziemy w swoją stronę, wtedy On nie prowadzi nas za rękę, wtedy my sami się prowadzimy. Sami siebie. I mówiliśmy, że posłuszeństwo to jest klucz do bliskiego kontaktu z Bogiem. Posłuszeństwo to jest klucz do duchowego błogosławieństwa, to jest klucz do rozwoju duchowego, to jest gwarancja zbawienia i życia blisko Boga. Kto więcej chciałby coś na ten temat się dowiedzieć, to ufam, że w internecie już to jest, a jak nie, to będzie. Dzisiaj coś innego. Tutaj sobie tak uszykowałem. O. Wszyscy znają takie te Biblie. To są tak zwane gedeonitki. Od Gedeona. Gedeonitki. Bo Stowarzyszenie Gedeonitów drukuje te Biblie na całym świecie. Na razie są na poziomie 2 miliardy, już się rozeszły, a 3 miliard drukują. Ale tych ludzi jest dużo, prawda? Na pierwszy miliard trzeba by było 100 lat, zanim się taka ilość ludzi wydrukowała. Teraz w ciągu 15 lat wydrukowali drugi miliard i teraz już drukują 3 miliard. Czyli jest szansa, że to przyspieszenie jest duże. Dlaczego o tym mówię? Bo dzisiaj będzie o Gedeonie. Po polsku mówimy Gedeon albo Gideon albo Jerubal też po hebrajsku. Stowarzyszenie Gedeonitów wzięło się od Gedeona. No to taki człowiek ze Starego Testamentu, sędzia w Izraelu. Kiedy oni nie mieli jeszcze króla, to mieli sędziów. Jeden z tych sędziów właśnie miał na imię Gedeon, czy Gideon, czy Jerubal. I coś na jego przykładzie, jego życia, coś dzisiaj będziemy chcieli powiedzieć. Ktoś powie, to już było bardzo dawno temu. To dokładnie będziemy czytać z Księgi Sędziów, 6 rozdział, także można sobie przygotować. Księga Sędziów, czyli mówię, te czasy, kiedy tam sędziowie byli, nie było królów. Bóg tak chciał zaplanować Izraela, żeby nie mieli króla i mieli tylko sędziów na początku, ale oni myśleli sobie, w innych narodach jest król, a my nie mamy. Jeszcze nie wiedzieli, że król będzie numerem jeden, że trzeba składać mu daniny, podatki i go utrzymywać, ale bardzo chcieli króla, bo inne narody mieli króla, więc w końcu dostali tego króla i mieli tak inne narody. Ale na początku byli sędziowie. Gedeon był jednym z tych sędziów w Izraelu przez 40 lat. Oprócz tego, że był 40 lat sędzią, to tak teraz panowie na marginesie, miał 70 synów. To jest tylko tak, żebyście się nie czuli jacyś tacy niedowartościowani. Miał 70 synów. Tak. Z tym, że tylko jeden był ze służącą, powiedzmy sobie. Abimelech. A 69 było z żonami. To jeszcze on był poligamistą, tak żeby nie było, że ta kobieta musiała rodzić 2 razy w roku. To nie. Po prostu jeszcze miał więcej żon w tych czasach. No, także 70 synów. To już jest jakiś wynik, prawda? W ogóle o córkach Biblia nie wspomina. To nie wiem, czy po prostu sami synowie mu się rodzili, czy po prostu córki są pominięte. Macie 6 rozdział Księgi Sędziów. To jest napisane 5 sędzia w Izraelu, Gedeon. Przeczytajmy kawałeczek tej historii, bo mi do czegoś to będzie później potrzebne. Izraelici jednak postępowali niegodziwie w oczach Pana, dlatego Pan na 7 lat wydał ich w ręce Midianitów. A gdy ucisk ze strony Midianitów stawał się trudny do zniesienia, Izraelici w obawie przed nimi zaczęli sobie budować w górach schrony, jaskinie i inne trudne do zdobycia miejsca. O. Dzisiejszy temat jest nie chowaj się, tylko wyjdź, chciałem powiedzieć wyjdź z dziury, wyjdź z jaskini, wyjdź z ukrycia, nie chowaj się. To jest z Księgi Sędziów, to jest jakby się ktoś uparł tak z 3000 lat stare może. Nie wiem, tam historycy by dokładnie policzyli. Jest napisane, że kiedy oni nie słyszeli Bogu, inne narody najeżdżały na nich, podbijały ich, no i zrobili sobie taki system, jak tu przetrwać. Więc budowali sobie schrony pod ziemią, w jaskiniach, Gdzie by zgromadzić żywności? My to może tamci starsi to z czasów okupacji wiedzą, że też tak się robiło, tak? Jakby albo Ruscy byli, albo Niemcy, to się nagrywa, więc nie możemy za dużo powiedzieć, którzy tam ciągle komuś tam coś zabierali, prawda? Więc żeby przetrwać, to Izrael napadany przez ten naród midiański chowali wszystko pod ziemią, w schronach, w jaskiniach. I to jest ten czas, kiedy on zaczął działać, kiedy Bóg do niego przyszedł. Bo temat jest, nie chowaj się w jaskini, tylko żyj. Wyjdź z ukrycia. Na jego przykładzie. Zobaczymy, co tak naprawdę u niego się stało. Cały czas mamy otwartą tą księgę sędziów, 6 rozdział, bo tam jeszcze będziemy z tego czytali. Jego to imię takie, Gedeon, to jest tylko, wiecie, w tłumaczeniu z hebrajskiego to jest tylko ścinacz. Myśli sobie, ale matka mu dała na imię ścinacz. Co, trzciny, czy czego ścinacz? Ale później to ma znaczenie, bo on wykonał jedno właśnie to zadanie, że ściął to, co trzeba. I Jerubal to jest ten, drugie jego imię, takie bardziej może znane, to jest ten, który ma walczyć z Baalem, czyli z tymi złymi bogami, złymi duchami. Można powiedzieć w ten sposób. To, co tam jest napisane o tych jaskiniach, schronach i tak dalej. Wielu z nas też patrzy tak, aby gdzieś się tak troszeczkę schronić i tak, powiedzmy sobie, po chrześcijańsku troszeczkę przetrwać. Czytajmy dalej. Od werset trzeci tego samego rozdziału. Często zdarzało się bowiem, że gdy Izrael zasiał, nadciągali Midianici, Amalekici wraz z ludźmi ze wschodu i najeżdżali ich ziemię. Rozbijali u nich swe obozy, niszczyli plony ziemi aż po sąsiedztwo Gazy i zostawiali Izrael bez żywności, bez owiec, bez bydła, bez owca. Nadciągali bowiem ze swoimi stadami i namiotami, a spadali chmarą jak szarańcza. Ludzi ani wielbłądów nie dało się wręcz policzyć. Wkraczali do ziemi, aby ją niszczyć. Te poczynania Midianitów zubożały Izrael i Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana. To jest tak fajne, to jest tak zawsze, jest w Biblii, w Starym Przymierzu jest jeden schemat, że powodzi im się dobrze, są blisko Boga, wtedy zapominają o Bogu, bo jest już tak dobrze. Wtedy przyjmują obcych bogów. Wtedy przychodzi, tak jak tutaj, jakieś prześladowanie, albo ucisk, albo najazd od innych ludów. I stają się biedniejsi. I wtedy zaczęli wołać do Pana. To jest takie koło, które w historii Izraela, tego starego, cały czas się powtarza. Że jak zapominali o Bogu, to było im stopniowo coraz gorzej. Jak się zorientowali, to już nic nie mieli. Tak jest tutaj napisane, że tamte ludy na nich napadały, także nic nie mieli. I jak już nic nie mieli, to przypominali sobie, że trzeba wołać do Pana, bo nie ma już na czym polegać. I to koło historii w Izraelu powtarza się wielokrotnie, wielokrotnie. Akurat jesteśmy w tym miejscu, gdzie jest napisane, że Bóg na 7 lat oddał ich w ręce tych pogańskich narodów za to, że żyli bez Boga. I wtedy, jak zobaczyli, że już jest źle, że nic nie mają, to nagle zaczęli wołać do Pana. Skąd my to znamy? To jest takie przysłowie, że jak jest źle, to trzeba wtedy do Boga, tak? Czy więcej modlą się ludzie chorzy, dziękują za zdrowie, czy ci, którzy potrzebują uzdrowienia? Jakbyś siostro powiedziała. Ci, co są chorzy, to zaczynają się modlić i wołać do Boga, bo widzą, że lekarze już są powoli bezradni albo nie ma forsy na nich. I tutaj po prostu wtedy trzeba postawić wszystko na jedną kartę. Jak jesteśmy zdrowi, to mówimy, po prostu jesteśmy zdrowi. No, jak nam się przypomni, to podziękujemy Bogu, że jesteśmy zdrowi. Ale jak przyjdzie jakaś śmiertelna choroba, to wtedy musimy się modlić non-stop, bo wiemy, że nie ma innego wyjścia. I te losy Izraela to jest jakby odbicie naszej historii, że jak jest wszystko dobrze, to mówimy, no ja pracuję, to jest dobrze. No przecież to jest mój wysiłek, to są moje starania. Ale kiedy patrzysz, że to nie idzie wszystko tak, jak trzeba. i z tej pracy nic nie zostaje i zdrowia nie ma, wtedy zaczynamy wołać do Boga. Zupełnie jak w naszym życiu. Zupełnie ta historia Izraela i naszego życia to jakby jedno i to samo. I wtedy, kiedy oni byli w tym ucisku i tamci zabierali im wszystko, wpadli na pomysł właśnie budowania takiego podziemnego systemu. Schrony, gdzie się mogli schronić i tak dalej. I tam chowali też swoją żywność, żeby mieć jakiś po prostu zapas. I tak robili przez 7 lat. Ale w końcu Pan postanowił ich jakoś z tego wyrwać. I czytamy tam dalej, a gdy z powodu Midianu Izraelici zaczęli wołać o pomoc do Pana, Pan posłał do nich pewnego proroka. I później wers 6 rozdział, werset 11. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza Abizeryjczyka. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Tutaj się pojawia nasz wielki bohater, Gedeon. Wiecie, jak byłem w Izraelu pierwszy raz, to ci mesjańscy Żydzi śmiali się z nas, kiedy z nami rozmawiali. Mówi, ty, jak Gedeon może być patronem takiej organizacji? Przecież jak my czytamy naszą Biblię, Stary Testament, to on jest bardzo wielkim tchórzem. Jak sobie można wybrać tchórza na patrona organizacji rozdającej Biblię? I były długie dyskusje. Nie będę mówił z kim. Wierzący Żydzi, mesjańscy Żydzie, którzy wierzą w Jezusa, którzy czytają Biblię, mówili, jak można takiego człowieka, który był tchórzem, wybrać na patrona takiej organizacji? Bo kiedy tutaj anioł przychodzi do niego, to zastaje go w podziemiu, w ukryciu. Jest napisane, że on wyklepywał pszenicę. Wiecie, normalnie pszenicę to się muci, ale jak się muci pszenicę, to po prostu słychać i widać. Więc żeby tak po cichu z tej pszenicy coś zostało, to on ją wyklepywał rękoma tam normalnie gdzieś w tłoczni wina, pod ziemią. Żeby było cicho, żeby coś zostało. No i taką robił coś? No robił, ale w ukryciu. I anioł przychodzi do niego, zostaje go właśnie przy tej czynności. Wtedy ukazał mu się anioł Pana i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Gedeon odpowiedział, za przeproszeniem, mój panie. Jeśli pan z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali, czy to nie pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. Anioł przychodzi do niego i jak przywitał się z nim, to mówi, ej, to chyba jakaś inna historia. Jest, witaj, dzielny wojowniku. W innym tłumaczeniu jest napisane, mężu waleczny. A on tylko po prostu cichaczem wyklepywał pszenicę, żeby nikt nie słyszał i siedział w ukryciu, siedział w jakiejś jamie. A ten przychodzi do niego i mówi, witaj, dzielny wojowniku. A ten jeszcze w ogóle nie walczył. A ten jeszcze nie wiedział w ogóle, o co chodzi. A ten od razu do niego z grubej rury, no jeżeli Pan byłby z nami, to by nam się to wszystko nie przetrafiło, bo ile razy myślimy tak, skoro modlimy się cały czas, to dlaczego przyszła choroba? Dlaczego przyszło prześladowanie? Dlaczego to czy tamto się wydarzyło? I nie możemy znaleźć odpowiedzi na wszystkie trudne pytania. Dlaczego? 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 A Bóg wcale nie jest zobowiązany odpowiadać na wszystkie pytania. Niektórzy myślą, ludzie w ten sposób, że pójdę do pastora i zapytam się dlaczego. Na pytanie, a skąd ja mam wiedzieć? Jeżeli nawet on nie chce się tłumaczyć ze swoich decyzji. W księdze Hioba jest 70 pytań i żadnej odpowiedzi. Bóg zadaje jemu pytania, on zadaje Bogu pytania. Bóg nie czuje się odpowiedzialny, żeby odpowiadać na wszystkie nasze trudne i łatwe pytania. I tutaj tak samo. On od razu wypalił do anioła z grubej rury. Jeżeli Pan byłby z nami, to by nam się to nie przytrafiło. Zobacz, w jakiej sytuacji jesteśmy. Ale to przywitanie tego anioła, co on, anioł przekazuje poselstwo od Boga. i mówi: witaj, mężu waleczny. Co myślisz, ej, że on w ogóle nie był waleczny, on jeszcze nic nie zrobił. Witaj, wielki wojowniku. To jest to, że Bóg widzi nas innymi oczyma, niż my siebie widzimy. Myślisz sobie, ty, ja tutaj zawiodłem, żona mówi, że jeszcze tutaj zawiodłem i jeszcze tam zawiodłem i tu i tutaj wiem, że nie jestem doskonały, ale anioł przychodzi i mówi do niego, widzi go, kim on może być. Witaj, wielki bojowniku, który jest na razie tylko wielkim tchórzem. Jeszcze z nikim nie walczył w tym momencie, tylko siedzi sobie gdzieś w piwnicy w ukryciu. Jest pytanie, czy my chcemy żyć błogosławionym życiem? No tak. Bo można sobie tak, wiecie, można iść do kościoła, można poczytać trochę Biblii, można się kiedyś też od czasu do czasu za kogoś pomodlić ze dobrym skutkiem, ale czy czasem nie myślisz sobie, że to jest może tak trochę na pół gwizdka? Że to nie jest chyba wszystko, co Bóg dla mnie ma. Panie, może jeszcze coś jest, czego ja po prostu, czy ja to przeoczyłem? Czy ja może nie wykorzystałem jakiejś szansy? Czy ja może nie rozumiem tego, co jest do mnie mówione? Czy na pewno to jest to? Czy czasem wielu chrześcijan nie żyje tak troszeczkę na pół gwizdka, że niby wszystko jest dobrze, no jesteśmy tymi nominalnymi chrześcijanami, chodzimy sobie do kościoła, modlimy się, nawet od czasu do czasu dajemy na ofiarę, no wszystko jest super, ale no dobrze, może inny przykład, bo tutaj w tym zborze to trzeba po prostu przykłady dawać tak. Jeżeli ktoś jest mięsożerny i lubi zjeść prawdziwego kotleta z prawdziwej wołowiny i z cielęciny, tak? I a milenka nie wychodzi. A tutaj nagle na przykład bar kotlety sojowe. No też możesz to zjeść. Moja żona mówi, że to jest to samo. Wygląda to samo, jest opieczone. Jest bar nawet taki we Wrocławiu, mogę podać adres, co jak tam jestem, to muszę tam jeść. I tam jest, są kotlety sojowe, tak? Ale tak naprawdę, to jeżeli jesteś w tej pierwszej grupie zawodników, to widzisz różnicę, że kotlet sojowy to on jest kotlet sojowy, a kotlet prawdziwy to on jest prawdziwy. I teraz pytanie, czy my żyjemy tym prawdziwym chrześcijańskim życiem, czy tak troszkę na pół gwizdka? Bo jeśli jesz kotlet sojowy, to jest co innego, a prawdziwy kotlet to jest co innego, jeszcze zależy, kto zrobił. No i właśnie, że to inaczej smakuje. To właśnie jest to pytanie, czy to życie, które my żyjemy, to chrześcijańskie życie, jest tak trochę na pół gwizdka, trochę w ukryciu, czy to jest życie w pełni z Bogiem? Bo u naszego tego bohatera Gedeona na początku, no to tak było trochę w ukryciu i tak trochę raczej w wielkim strachu, tak można powiedzieć. Bo to nie było życie na 100% z Bogiem, tylko tak oni tak robili, żeby przetrwać. Musieli sobie znaleźć jakieś rozwiązanie, aby przetrwać te czasy, więc mieli te jaskinie, te schrony, coś tam zakamuflowali, schowali. Może już teraz coraz mniej jest ludzi, co pamiętają te czasy z okupacji, ale wcześniej jeszcze była ta inna wschodnia okupacja, gdzieś tam też wszystko zabierali, później znowu też zabierali, że trzeba było jakoś po prostu przetrwać. I teraz jest pytanie, czy chcesz ubijać tą pszenicę gdzieś w jaskini po cichutku? Wiecie, tak on naprawdę, przecież on też dobre rzeczy robił, nie? No bo co mieli robić? Tamci na nich najechali, byli po prostu w ucisku. No to nie można powiedzieć, że on nic nie robił. No taki chrześcijanie, on coś tam robił, no. On sobie tam tą pszenicę po cichutku ubijał, ale tak, żeby nikt nie słyszał, nikomu się nie przeciwstawić, nikomu się nie narazić, no i żeby było, no żeby jako przetrwać. I tego się trzymał. W drugim liście do Tymoteusza, 7 rozdział, 2 werset. Pisze, tam jest tak napisane. Drugi list do Tymoteusza, 7 rozdział, 2 werset. Bóg nie dał nam ducha lęku. To nie jest od Boga. Bóg nie dał nam, w innym tłumaczeniu, ducha bojaźni. Bóg nie dał nam ducha lęku. Jak ktoś to ma, to może przeczytać całe to zdanie. Abowiem on nie dał nam ducha lęku, lecz drugi list do Tymoteusza, 7:2. Ma ktoś? Drugi list do Tymoteusza, 7:2. Nie ma? Bóg nie dał nam ducha lęku. A widzisz. 6. Dobra, nie będziemy tego czytać, bo tu może mam źle zapisane. Drugi list do Tymoteusza. Bóg nie dał nam ducha lęku. Zobaczmy Ewangelia Mateusza, 14, kiedy Jezus chodzi po wodzie. Ewangelia Mateusza, 14, to jest bardziej znane miejsce, tu się na pewno nie pomylimy. Jezus chodzi po wodzie. Jezus mówi do Piotra, wyjdź z łodzi. Tak? W tej historii. I Piotr wychodzi. I chodzi po wodzie. Ci z tych kościołów bardziej tradycyjnych mówią tak, ale skąd Piotr wiedział, gdzie są tamte kamienie, że on na tych kamieniach tak postąpił. Stąpnął kamień tu i tam i przeszedł. Inni mówią, ty, on chodził po wodzie. Ale ci bardzo, bardzo wierzący chrześcijanie to mówią, on chodził po Bożym Słowie. Że to, co Jezus mu powiedział, wyjdź i idź, to on szedł, to co mu powiedział, jakby szedł po Bożym Słowie. Nawet nie po wodzie. Ale jest jedno tutaj niebezpieczeństwo w tej historii, że często my sami wyłazimy z łodzi, wtedy wyłazimy, kiedy nikt nas nie woła. I później utoniemy, mówi, Panie Boże, co się stało? Ja chciałem iść. Ale Pan Bóg mówi, a czy ja Cię kazałem wyłazić? Miałeś siedzieć. No tak, ale wyszedłem na swoje ryzyko, tylko że nie umiałem pływać. Ale on wyszedł na Boże polecenie z łodzi i szedł na podstawie Bożego Słowa po wodzie. Prawda? A kiedy zaczął się coś zastanawiać, no to już było gorzej. Zaczął tonąć. My często najpierw wychodzimy, bo się nikogo nie pytamy, a później jak zaczynamy tonąć, no to znowu stawiamy to pytanie, dlaczego? Przecież chciałem dobrze. To jest tylko tak na marginesie. Wiecie, może jeszcze inny przykład, bo zawsze tutaj koło filmu się to wszystko kojarzy. Jeden z polskich kaznodziejów, Jagiełła, tylko nie wiem, jak miał na imię teraz. Ostatnio na konferencji w Polsce podał taki przykład. Wyobraź sobie, na przykład trafiasz do nieba, a anioł mówi, chcesz zobaczyć film, jak mogłoby wyglądać twoje życie? Myślisz sobie, no teraz, no to już, jak to mówią po niemiecku, vorbei, nie? Chcesz zobaczyć film, jak mogłoby wyglądać twoje życie? To już teraz niewiele da się zmienić. Chciałbym zobaczyć film, jak wyglądało moje życie, było dobrze, a nie jak mogłoby wyglądać. Bo to ciągle jesteśmy przy tym Gedeonie. On był zlękniony, zastraszony i przed okupantem chował się w piwnicy i starał się jakoś tam żywności trochę zgromadzić. A anioł przyszedł do niego i mówi... Witaj, mężu waleczny. No. I wtedy się zaczęło, że Bóg już go widział takim, jakim on będzie. A my ciągle widzimy siebie takim, no ale co ja mogę, jest taki biedny robak, jestem jeszcze nieśmiały, zlękniony. No i w ogóle tak, możemy zawsze sobie wziąć przykład z mężów bożych. No przecież też Mojżesz mówi, przecież ja się jąkam, ten mówi, przecież ja jestem mały. Bóg wybrał Dawida na króla, on był małym chłopcem, przywołali go od owiec. Prorok go namaścił na króla i co? I poszedł dalej do owiec. Tak? Myślę, no, z takiego małego, najsłabszy był w tej rodzinie, najmniejszy. W ogóle o nim zapomnieli, w ogóle nie chcieli go przedstawiać. On tam jest przy kozach, przy owcach, on się do niczego nie nadaje, jest jeszcze mały. Prawda? Ale Bóg widział go już, kim on będzie. Tak samo przychodzi do Gedeona, który jest wielkim tchórzem. Może jak większość tego narodu w tych czasach, ja nie wiem. i mówi, że jesteś mężem walecznym. I to jest początek jego historii. Bóg widział go, kim on może się stać. Wiadomo, że to jest proces. I później rzeczywiście Gedeon pokonuje tych najeźdźców. To, co Bóg mu przekazuje, zaczyna robić. I tam jak czytamy w tej siódmy rozdział, czytamy tą historię, tam wojska te przeciwników jest 132 tysiące. No to jest kupa ludzi. Już pomijając, czy oni jedli kotlety naturalne, czy z soi, to i tak trzeba było dużo tego jedzenia. Obojętnie, co oni jedli. Na 132 tysiące. Tak? A Izrael wystawia 30 tysięcy wojowników. I Gedeon ma być walecznym mężem, który to wszystko pokona. A Bóg mówi, to jest dużo za dużo. Nie potrzebujemy tych ludzi. Weź, zobacz, ustaw ich, jak oni będą pili wodę. Zobacz, jak oni będą pili wody, jak oni się rozglądają. Czy oni pijąc uważają na otoczenie, czy po prostu tylko piją. I z tego wybrał 300. 300 na 132 tysiące. Prawda? I później jeszcze mówi do Gedeona, pokaż im, co mają robić. Pokaż im, co mają robić i macie tą sprawę wygraną. 132 tysiące i 300 tych, co tym się wsławili, że dobrze umieli pić wodę. Wiesz, jak pies pije wodę, to też się rozgląda na boki. Prawda? Gołąb, jeżeli rzucisz mu chleb, to on robi takie koła, bierze po kawałku, robi koło i je. Tylko świnia, jak wysypiesz, to zje wszystko naraz. Dlatego gołąb jest symbolem Ducha Świętego. Dlatego tak Pan sobie to upodobał, że pewne symbole są związane z pewnym zachowaniem. I tutaj oni piją bardzo czujnie tą wodę i tych wybrał. Oni się niczym nie wsławili, tylko dobrze pili wodę. Rozglądali się na boki, jak pili. Mówi, tych 300 załatwi sprawę. I Gedeon z tym w sumie wojskiem, którego nie było, 300 ludzi na 132 tysiące, on wygrywa to wszystko. I powstaje taki popłoch, że tamci później mają łatwą sprawę, bo mogą tylko po prostu zbierać łupy. I pokonuje tego wroga. Ale wiecie, ten proces, że on przestaje się bać, z wielkiego tchórza staje się przywódcą, wojownikiem, generałem, prowadzi ten naród, jest ich sędzią, trwa wiele lat. Od czasu do czasu zawsze ma taką słabość, że mówi, Panie, ale jakby tak jeszcze, zróbmy jeden test, czy jesteś ze mną. Ja położę runo, a to normalnie powinno być tak, a jak będzie tak, to znaczy, że ty jesteś. Zawsze, wiecie, jeszcze, pomimo to, że Bóg już powinien się dawno zdenerwować, powiedzieć, słuchaj, dosyć już ci pokazałem, bo widzisz po prostu, jak to idzie, jak pomyślę, że ty po prostu jesteś ze mną, to wszystko ci się układa, a ty jeszcze chcesz ze mną jakieś testy. I Bóg, pomimo to, godzi się na te testy i robi te testy z nim. I uczy go tego posłuszeństwa. I uczy go, żeby zapomniał o lęku i stał się jakby wolnym człowiekiem. Żeby przestał żyć na pół gwizdka. Że takie, że no po prostu, że niby coś robi, ale troszeczkę się boję, bo się boję, żeby tam ktoś nie zobaczył. To jest proces, bo on, jak przestudujecie jego życie, to jeszcze on wraca do tego. Jeszcze ma takie słabości, że mówi, Panie, ale jakby tak na przykład pokaż, że ty ze mną jesteś. Inni też to mieli, te słabości, ci wielcy. Także jeżeli myślisz sobie tak, no ale dobrze by było, Panie, że tak na przykład ja się będę modlił, ale daj mi jakiś tak znak, że na przykład teraz ja się będę modlił, ale niech jakaś siostra czy brat zadzwoni i powie, że też się modli. O, to będzie dla mnie takie, prawda? Też my czasem robimy takie testy z Bogiem, że Panie, my tam to zrobimy to, co my możemy, ale dobrze by było, jakbyś Ty tak trochę przyłożył się i nam pokazał, że jesteś z nami, żebyśmy my to widzieli. Że był ten telefon, tak, ten brat dzwonił i powiedział, że też to odczuł, że trzeba się modlić w tej sprawie. To jest taka, też Boże takie działanie. I Bóg często się godzi na takie testy z nami. Mówi, dobra, jeżeli jest taka twoja wiara, no to dobra, no ja tam poruszę to serce Mietka czy kogoś, on zaraz zadzwoni, to nie jest problem. I on już dzwoni. My robimy sobie często takie testy z Bogiem, że chcemy, żeby on nam potwierdził, że naprawdę z nami jest. Chociaż jest. I tak Gedeon miał też tę słabość i tak cały czas szło. Że Panie, dobrze by było, jakbyś jeszcze tak potwierdził mi to, co mi potwierdziłeś, no to ja bym wtedy po prostu wiedział, że Ty naprawdę jesteś ze mną. Wiecie, to samo to jego imię, ten ścinacz, to przychodzimy dopiero do tej historii, tam gdzie jest zapisane, że ściął pal, to mówi się Aszery, jakaś, no taki, można sobie wyobrazić jakiś pomnik zrobiony z palu drewnianego. On ściął ten pal i poprzewracał też ołtarz Bala. Ten pal ustanowił jego ojciec. Ale żeby nie było tak, że on jest takim, że od razu stał się takim superbohaterem, to on to zrobił w nocy, tak żeby nikt nie widział, nie? Po cichutku, wiecie, no. A, no. Zrobił to w nocy, bo jednak ojciec zrobił ten ołtarz. No, Bóg mówi, musisz się tego pozbyć. Wtedy to jego imię, ścinacz, co mama mu dała przy porodzie, sprawdziło się, że on ściął ten pal. A Jerubal to jest po prostu, skoro ściął ten pal, to niech teraz walczy z Balem, czyli z tymi złymi duchami, ze złymi bogami. Czyli obydwa jego imiona miały znaczenie, bo w Izraelu zawsze imiona miały jakieś znaczenie. I teraz byśmy musieli zastanowić się, czy my często, czy z nami też tak nie jest, że my często na przykład też mamy jakiś ten lęk i taki niepokój, bo ciągle siedzimy w przeszłości. Mówi tak, no, ale to mi się nie udało, tamto mi się nie udało i to też nie jest dobre. No, to tak jak powspominasz to, co nie jest dobre, to już na przyszłość też od razu się boisz, żeby coś zrobić. Mówi sobie tak, ale parę rzeczy się nie udało, to teraz może się też nie uda. On też jeszcze to miał, dlatego w nocy. Mówi tak, no, żeby tu nie przedobrzyć, to zrobię to, ale w nocy. I zrobię to w nocy. Wiecie, to, co my mamy w pamięci, te stare rzeczy, Bóg tego nie ma. Bóg nie pamięta tych starych rzeczy, które nam przebaczył. Ale szatan to pamięta i nam zawsze przypomina. Bo Bóg mówi, że to, co ci przebaczyłem, włączyłem, wrzuciłem w głębokości morskie. Ktoś tam podawał taki przykład, gdzieś to było w Ameryce, to możemy spokojnie powiedzieć. Jeden z wielkich ewangelistów podchodzi do kobiety, która całe życie była prostytutką i pyta się jej, czy pamiętasz swoje czyny, które tam źle robiłaś? To tak, jeżeli to się zrobi przy kamerach i kiedy są mikrofony, to na pewno to nie było lekkie ani przyjemne, ale ona mówi, że tak, pamięta. A on mówi, no widzisz, a Bóg tego w ogóle nie pamięta. Bo w tym momencie, kiedy on przebacza, to jest napisane, że wymazuje, resetuje tą sprawę i koniec. My jeszcze tam gdzieś to mamy w głowie, bo szatan podpowiada, ty no, ale jednak zawiodłeś, jeszcze gdzieś coś tak było, prawda? Ale Bóg już tego nie pamięta. Bóg nie pamięta twojej przeszłości, dlatego w momencie, kiedy żyjemy z Bogiem, nie ma już życia w potępieniu ani z lękiem. On resetuje to wszystko. I na przykładzie życia Gedeona widzimy, że to trwało u niego całe życie, że on to nie było tak, to był proces. On niby ufał Bogu, zmieniał się z tego tchórza, wielkiego przywódcę, ale jak mu coś tam znowu się przypomniało, to Panie Boże, jeszcze jeden znak, jeszcze żebyś mi tak potwierdził, że naprawdę jesteś ze mną teraz, bo ja wiem, że byłeś wczoraj, ale czy dzisiaj jesteś? Bo jutro coś mam zrobić i chciałbym lepiej na pewno wiedzieć, czy to na pewno jesteś, bo i często my się tak my się właśnie dajemy też na tym złapać, że my siebie widzimy inaczej, ale Bóg nas widzi inaczej. I to też jest normalne. Mówimy, o, to mi się nie udało, tamto mi się nie udało. A Bóg już go widział, kim on będzie na końcu. Wielki wojownik, przywódca Izraela, który uratował naród, przywrócił mu wolność, przywrócił, zniszczył te wszystkie kulty pogańskie. Wspaniałe rzeczy, wspaniałe rzeczy. I teraz zastanówmy się jeszcze nad jedną rzeczą. Może jeszcze inny przykład z Izraela. Wiecie, jak oni mieli kryzys, że chorowali w czasach wyjścia z Egiptu, była plaga węży, to Bóg powiedział, zróbcie węża miedzianego, dajcie go na taki pal, to był symbol Jezusa później. Miedź zawsze jest symbolem człowieka i kto się popatrzy na to, będzie uzdrowiony. No super, i to zadziałało. Myślę, tak, po co patrzeć na węża jeszcze zrobionego z miedzi bez sensu? To była zapowiedź Jezusa. Kto popatrzy na krzyż, będzie uzdrowiony. No i oni się tak przyzwyczaili do tego, my ty już wiemy, jak to wszystko idzie, mamy tego miedzianego węża, to działa, że z tego węża miedzianego zrobili sobie bożka. I nie chcieli go zniszczyć. Plaga węży przeszła, ale oni go trzymali. Mówili, to jest dobry, mamy tutaj taki gadżet i to działa po prostu, że jak my to wystawimy i coś popatrzymy, to już działa. My często też chcemy tak po prostu bożka zamiast Boga. Że mam jakiego bożka, bo wiem, że w przeszłości to tak działało. Mamy jakąś swoją rutynę i wiemy, że tak to robiłem, tak to działało. I dopiero długi czas później jest napisane w innym miejscu, że Hiskiasz zniszczył tego miedzianego bożka, żeby zamknąć ten temat. Bo inaczej traktowaliby to jakiś taki, powiedzmy sobie, jako talizman, czy jak to mówimy, relikwie, czy co, jakiś pomnik. I dopiero jeden z proroków rozpoznał to i zniszczył i wtedy, jak to się mówi, już nie mieli tego miedzianego bożka, który tak naprawdę nie był im potrzebny, ale uważali, że... Wiecie, co chciałem powiedzieć przez to, że nas może ograniczyć ta zła przeszłość, którą mieliśmy, bo szatan ci ciągle podpowiada, nas może też ograniczyć ta dobra przeszłość, którą mamy. Ja wiem, jak to się robi, bo mi się to kiedyś udało. Ta dobra przeszłość też jest czasem dla nas ograniczeniem. To jak ten przykład z tym bożkiem miedzianym, że oni patrzyli na węża i to kiedyś zadziałało, więc może zawsze będzie działać, bo raz się udało, nie? A to już nie było dobre. Ale oni się przyzwyczaili. To ważne jest dla nas, jak Bóg widzi nas, bo On widzi w nas pewien potencjał, który nam dał w nasze serca, do naszego życia. My tego nie widzimy i przypominamy tego właśnie Gedeona, że on wszystko po cichutku tak na pół gwizdka, że po prostu się bał wszystkiego. I bał się, jak to się mówi, zastartować, pójść na całość, dlatego że był tak wychowany. To jest wszystko zależy od tego, jak będziemy patrzeć na swoje życie, na swoje błędy i na swoje dobre strony. Abyśmy nie popadli w coś takiego, że no raz mi się tak udało, mam pewien schemat i to jest moja dobra przeszłość i żyję według tego schematu, bo to też Bóg chce nam zabrać, jeżeli to staje się naszym bożkiem, naszym przyzwyczajeniem. Wiecie, Jezus pod koniec swojej służby rozmawia z uczniami i pyta się ich, za kogo mnie ludzie uważają? O, tam ci mówią, za Mesjasza, za Eliasza, tam wszystkie, prawda? Piotr mówi, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. A Jezus mówi do niego, ale ty to sam nie wymyśliłeś, to dostałeś z góry. Aha, no tak, powiedział prawdę, ale Jezus to rozpoznał, że ty to sam do tego nie doszedłeś, tylko dostałeś to z góry. Jeżeli tak będziemy reagować, że pewne rzeczy dostaniemy z góry, to jest 100% sukcesu. Jeżeli coś sami wymyślimy, no to często różnie się kończy. Ja myślę, że wiecie, dzisiaj się mówi dużo o w dzisiejszym świecie, o frustracji, o depresji. No ten Gedeon to jest super przykład, dlatego niektórzy ludzie go nie chcą. My, ty, no taki na jakiegoś patrona, organizacje wielkie. Wiesz, on się całe życie bał. I ci przeciwnicy ciągle pokazują, że są momenty, że on się ciągle bał. Ale ci, którzy po prostu widzą ten proces, że on się jednak zmieniał, to widzą, że on coraz mniej się bał. I coraz bardziej zaufał Bogu. I w naszym życiu też jest podobnie, że ta frustracja może być na plus i na minus. Często ludzie żyjący w jakiejś frustracji zmieniają się, widzą potrzeby i zaczynają się zmieniać. On stanął na wysokości zadania to, co anioł mu przekazał. Ale w momencie, kiedy anioł przyszedł, nie był jeszcze wielkim wojownikiem. Podobnie jest z nami. Często zwykli ludzie, którzy dostali coś od Boga, nie wiem, mieliśmy... Ostatnio ten przykład Heidi była zwykła kobietka i w dodatku blondynka i zmieniła cały kraj. Nie dała się zabić. Heidi Baker nie dała się przekupić i w zasadzie Mozambik dzisiaj, a przed tym, kiedy ona tam pojechała, to był jakby dwa różne kraje. Może powiedzieć, no ale ona była tylko zwykła kobietka. Ona przeszła wszystkie choroby, jakie możesz sobie wyobrazić. Łatwiej byłoby powiedzieć, czego ona nie miała. Stwardnienie rozsiane. Wszystko, co można było, co szatan mógł zaatakować człowieka, to ją zaatakowało. Jak ze stwardnieniem rozsianym. No wszystko przeszło, ale wszystko na nią przyszło, żeby tylko nie zdążyła zrobić tego, czego od niej oczekiwał Bóg. I pomimo to do dzisiaj żyje, głosi, pracuje i żadna z tych śmiertelnych chorób ją nie zabiła. Na końcu ten nasz Gedeon w liście do Hebrajczyków pojawia się, tam jest taka galeria bohaterów wiary. I Gedeon się pojawia jako wielki bohater wiary, ten nasz tchórz, który stał się bohaterem. Bo my sobie myślimy, że może ci wielcy bohaterowie, albo ci królowie, albo ci prorocy, to oni się już urodzili od razu prorokami i wysali to z mlekiem matki i to nic ich nie kosztowało. Oni nie musieli się zmieniać, tylko po prostu już taki prorok się urodził i pierwsze słowa, które zaczął mówić, to od razu zaczął chwalić Boga, cytować Biblię, modlić się. Ale do tej pory nie znalazłem takiego przykładu w Biblii, oprócz Jezusa. Ja bym poprosił teraz, Kacper jest? Jakiś podkład muzyczny, że coś chciałem powiedzieć, ale po prostu to już przejść się do modlitwy. Jeżeli chcesz żyć pełnią życia, to popatrz na ten przykład Gedeona, że siła pochodzi od Boga, że dary ducha są dla ludzi wiary, ale to jest proces. My musimy powiedzieć Bogu, tak, jestem gotowy, jestem taki, jaki jestem, Ty możesz mnie zmienić, zmieniłeś tylu innych. Ostatnia rzecz, którą chciałem powiedzieć, tam jest napisane w tej historii, zanim on poszedł i zanim zaczął zwyciężać, to jest napisane, że aby wyjść z jaskini, trzeba było się ubrać. I jest napisane, że został przyobleczony mocą z wysokości, albo w tłumaczeniu, że moc Ducha Świętego wstąpiła na niego, ale tak naprawdę został ubrany w Ducha Świętego, w innym tłumaczeniu jest napisane, i wtedy dopiero wyszedł, czy nie we własnej sile, we własnej mocy, był taki mądry i wiedział, jak pokonać tamte narody, wiedział, jak prowadzić swój naród, tylko został ubrany w Ducha Świętego. I wtedy poszedł, wyszedł z tej jaskini, ubrany w Ducha Świętego. To samo słowo jest użyte, kiedy uczniowie czekają na zesłanie Ducha Świętego i Jezus powiedział do nich, czekajcie na jednym miejscu, nic nie róbcie, dopóki nie zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. To jest to samo, co ubrani, przyobleczeni, czyli wyposażeni poprzez Ducha Świętego. Jeżeli sam myślisz sobie, ty, no ja se sam coś zaplanuję, jak ja to zrobię, to będzie super. Czekaj, zanim wyjdziesz na to, abyś został wyposażony, ubrany mocą Ducha Świętego, bo to jest gwarancja sukcesu. To jest tak jak zanurzenie się w Bożą obecność, bo dzisiaj zastanawiamy się nad tymi bohaterami z dawnych czasów i z dzisiejszych czasów. Teraz niedawno czytałem o takim współpracowniku, to Wiesia będzie dobrze wiedziała, Reinharda Bonke, Kolenda, no taki sobie tam współpracownik. No on już podał, że 10 milionów ludzi nawróciło się podczas kiedy on głosił. To myśli sobie, chyba dużo, nie? Ale po prostu był takim, po prostu był tylko, kiedy w momencie, kiedy Bonke wybrał go na swego następcę, był takim nieznanym człowiekiem. To myśli, że to jego nazwisko spowodowało, że tyle milionów ludzi nawróciło się do żywego Boga? Czy raczej tak jak Heidi, czy tam inni, został przyobleczony, czyli ubrany w moc Ducha Świętego i wtedy poszedł. Powiedział, że wtedy jest gwarancja, że Bóg jest z nim. Bo zawsze jeśli w Izraelu Bóg wysłał jakiegoś proroka czy króla, to mówił zawsze do niego: idź. Tak powiedział do Mojżesza: idź, a ja co? Nie bój się, że się jąkasz. Nie bój się, ja idę z tobą. Ja będę z tobą. Jeżeli taką gwarancję otrzymamy, no to praktycznie to już nie jest nasza siła, ani nie jest nasza zasługa, ani nasza mądrość, że jak my to pięknie coś zrobimy, tylko on działał poprzez Gedeona, poprzez Dawida, poprzez tylu współczesnych, mniejszych czy większych, zwykłych ludzi, którzy mają swoje ograniczenia w codziennym życiu, tak jak Gedeon, że bał się do końca życia, ale coraz mniej. A coraz mniej był taki odważny, był waleczny, coraz więcej i coraz mniej strachu było w jego życiu. Ale przychodziły zwątpienia. Wtedy Bogu zadawał właśnie te dodatkowe testy. Tak zrobił, tak samo robił Mojżesz, tak samo Jezus przed wydaniem na mękę, na samą mękę też mówi: Ojcze, jeżeli można, to może byś to zmienił, ale jeżeli nie, to niech będzie Twoja wola. Też miał wątpliwości, czy tych, których wybrał, tych 12 wspaniałych, czy oni po prostu dadzą radę, jak oni tyle razy zawodzili. W naszym życiu jest podobnie. Bóg chce ubrać nas tą mocą z wysokości, mocą Ducha Świętego, abyśmy szli w Jego imieniu, abyśmy przestali się bać, przestali się lękać. On widzi nas innymi oczyma, niż my sami siebie widzimy. On widzi nas innymi oczyma, niż inni na nas mogą patrzeć, bo On widzi to, co przyjdzie. I często te imiona, które nadawał tym ludziom, dawał się: ej, no to jest bez sensu. Jak można nazwać tak człowieka? Co to znaczy? Dopiero później się to spełniało, kiedy przychodził ten właściwy moment. Ja myślę, że Bóg ma dla każdego z nas zadanie i nie musimy żyć po chrześcijańsku na pół gwizdka. Tylko jest to potrzebny, ten jeden krok, aby skorzystać z tego przyobleczenia z wysokości, tak jak jest napisane w starych tłumaczeniach, czyli z mocy Ducha Świętego. Bez tego wiele nam się nie uda. Coś tam zrobimy na swoją rękę, gdzieś się zniechęcimy i gdzieś będziemy musieli zawrócić. Gwarancją jest to ubranie mocy Ducha Świętego. Jeżeli chcemy być blisko Boga, jeżeli chcemy żyć wspaniałym życiem, tak aby pomóc innym, uratować siebie, pomóc innym, to konieczne jest zanurzenie się w Jego obecności, w obecności Ducha Świętego. Ja myślę, że teraz będziemy się modlić, jeżeli ktoś ma coś w sercu, może to Bogu cicho powiedzieć lub głośno. Będziemy prosić o Bożą obecność, o Ducha Świętego. A ja chciałbym prosić, aby ten przykład Gedeona był dla nas właściwym wzorcem, aby to nie był przykład wielkiego tchórza, tylko przykład o zwykłego człowieka, z którego Bóg zrobił bohatera. Ojcze, proszę Ciebie, aby te słowa pozostały w naszych sercach, Panie. Abyśmy wiedzieli zawsze, że do tego przykładu możemy się odwołać, że Ty szukasz zwykłych ludzi, których potrafisz zmienić, Panie, którzy wyzbędą się strachu dla Ciebie, którzy nie będą musieli się wstydzić ani bać, Panie, że Ty będziesz nas zmieniał i prowadził, Panie, dla swojej chwały. Proszę Ciebie o taką przemianę w naszych sercach, Panie. Proszę Ciebie, aby to słowo wykonało pracę, aby nie było rzucone na darmo, Panie Boże. Abyśmy umieli wyjść z jaskini, abyśmy umieli zacząć żyć, Panie, pełnią chrześcijańskiego życia. O to Ciebie proszę, żywego Boga. Ja myślę, że teraz bierzemy kolektę na potrzeby zboru, tak jak mówi Boże Słowo. Ochotnego dawcę miłuje Bóg. Niech nikt nie czuje się przymuszony. A w Starym Testamencie jest napisane: otworzę wam, czyż nie otworzę wam okien niebieskich i nie zleję błogosławieństwa niebios. Ja mam jeszcze w międzyczasie ogłoszenia całą listę, dlatego on to czytał, żeby nic nie pominąć. Następna niedziela, najbliższa, 24 września.